Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Według naszych odczuć odszedł za wcześnie.
Był otwarty na wszystkie dobre pomysły, jeśli chodzi o rozwój Kościoła.
Serdeczny, dowcipny, człowiek dobrego serca i wielkiego ducha.
Tak biskupa Jana Bernarda Szlage wspominają ludzie, którzy go znali. W dniu jego pogrzebu przypomnimy sylwetkę pierwszego biskupa Pelplińskiego. Magazyn rozpoczynają aktualności watykańskie, a kończą okruchy niedzielnej Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam do pozostania z nami. Idea władzy światowej jest nie do pogodzenia z katolickim nauczaniem społecznym, uważa profesor Marian Glendon, prezes Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. W Watykanie trwa sesja plenarna Akademii poświęcona globalnemu porządkowi w 50 lat po encyklice Pacem in Terris.
Temat obrad dotyczy też pośrednio idei władzy światowej. Poparła ją w ubiegłym tygodniu nota papieskiej Rady Justitia et Pax o światowej reformie finansowej, która jednak, jak zaznaczono później, nie wyraża oficjalnego stanowiska Stolicy Apostolskiej. Zdaniem prezes Papieskiej Akademii należy zachować wielką ostrożność względem idei ogólnoświatowych rządów. Nauczanie Kościoła opowiada się bowiem raczej za decentralizacją władzy, zaznaczyła profesor Glendon.
Myślę, że wielkim wkładem katolickiej myśli społecznej jest zasada pomocniczości, a zatem przekonanie, że decyzje podejmują najlepiej ci, których one bezpośrednio dotyczą, czyli kiedy ma to miejsce na najniższym szczeblu. Trzeba być bardzo ostrożnym, kiedy się mówi o światowej władzy i pamiętać, że na szczeblu międzynarodowym i ponadkrajowym należy regulować jedynie te problemy, których nie da się rozwiązać na niższym szczeblu. W katolickim nauczaniu społecznym nie ma żadnych podstaw dla idei światowej władzy.
Ojciec Święty mianował biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej 50-letniego księdza Tadeusza Lityńskiego. Był on dotychczas proboszczem parafii Chrystusa Króla w Gorzowie Wielkopolskim. W diecezji pełnił również obowiązki wikariusza biskupiego do spraw duszpasterskich oraz sędziego Trybunału Diecezjalnego. Biskup nominat Tadeusz Lityński pochodzi z Kożuchowa w Lubuskiem. Ukończył seminarium diecezji gorzowskiej w Gościkowie Paradyżu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1988 roku. Następnie pracował jako wikariusz w Ołoboku i Głogowie oraz studiował prawo kanoniczne na ATK. Od 1993 roku był w sądzie biskupim notariuszem, a później obrońcą węzła małżeńskiego. Jak sam podkreśla, jako kanonista bardzo ceni sobie bezpośredni kontakt duszpasterski z wiernymi, dzięki czemu można wielu osobom pomóc w przypadku nieuregulowanych sytuacji małżeńskich.
W swoim doświadczeniu kończyłem i pracę duszpasterską, jednocześnie też pracę sądową. To właśnie wizyty duszpasterskie zwane kolędą, rozmowy w biurze parafialnym, dawały mi tę możliwość kontaktu z ludźmi, którzy przeżyli w swoim życiu to doświadczenie trudne, jakim jest też rozpad związku, pewne trudności z tym związane, pewna boleść serca. I dlatego też udawało się nam dość często podpowiadać, wprowadzić, jakoś zachęcać do pewnej aktywności, gdy chodzi o uzyskanie orzeczenia pewności małżeństwa, ale uregulowania swojego statusu, przynależności w Kościele, ale też i takiej pociechy duchowej. Nie chciałbym nikomu przymknąć drzwi wiary, a raczej uchylić, aby zawsze były otwarte, żeby to doświadczenie życia z Bogiem i doświadczenie Kościoła, wejście głębiej w życie Kościoła stało się przez tą posługę bardziej owocne.
Sakrę nowego biskupa pomocniczego diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Tadeusza Lityńskiego zaplanowano na 16 czerwca.
W Bazylice Katedralnej w Pelplinie odbyły się uroczystości pogrzebowe pierwszego biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. Katedrę, krużganki dawnego opactwa cysterskiego i plac katedralny wypełniły tysiące kapłanów i wiernych. Biskupa Szlagę wspominano jako człowieka pełnego pogody, wnoszącego nadzieję i radość, a przede wszystkim jako dobrego pasterza, ojca o wielkim sercu, które przepełnione było miłością do Kościoła. Biskup Szlaga tak przed kilkunastu laty mówił przed mikrofonami Radia Watykańskiego o swoim życiu.
Przeważnie zaczynamy od daty urodzenia, a więc jestem z rocznika wojennego. Urodziłem się w 1940 roku w Gdyni. W rodzinie dość licznej było nas pięcioro, z tym, że w moim bardzo wczesnym dzieciństwie brat mój wyjechał na przymusowe roboty na wschód, w okolice Lidy, właśnie na Wileńszczyznę, i z tych robót wrócił dopiero po 11 latach. Także były trzy siostry ode mnie starsze i ten wciąż pozostający w takiej niewiadomej sytuacji najstarszy brat. I ja. Mieszkaliśmy w Gdyni. Ojciec pracował na poczcie, matka w domu. Chodziłem do szkoły podstawowej najpierw w Gdyni, a potem zacząłem troszkę poznawać więcej świata, mianowicie w Echerowie byłem w małym seminarium, potem kontynuowałem je w Pelplinie, też w małym seminarium. Ponieważ matura po małym seminarium była tylko prywatna, więc uzupełniłem ją w Gdańsku w czasie już studiów seminaryjnych, a seminarium skończyłem w Pelplinie 2 czerwca 1963 roku, na dzień przed śmiercią Jana XXIII. W seminarium interesowały mnie takie sprawy właśnie jak biblistyka, prawo kanoniczne, a jeszcze z wcześniejszych lat zachowałem wielkie zamiłowanie do kultury klasycznej, a właściwie dokładnie mówiąc języka łacińskiego. Któryś z tych trzech kierunków, tak sobie wyobrażałem, może mi posłużyć w przyszłości do pogłębienia mojej najpierw wiedzy, a potem także form duszpasterstwa czy w ogóle obecności w kościele. Ostatecznie wyszło tak, że zostałem skierowany na studia biblijne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie kontynuowałem je w Rzymie na Papieskim Instytucie Biblijnym. Więc tak starałem się studia moje ukierunkować, żeby to był głównie Nowy Testament, a w Nowym Testamencie to już za sprawą studiów rzymskich. Szczególnie mnie zainteresował list do Hebrajczyków. Nie, żebym go nie znał przedtem, ale tutaj ogromnie dużo zawdzięczam wykładom ojca Alberta Van Loa, który był znakomitym mistrzem dobrej egzegezy, dobrej analizy. Poza tym prawdziwie matematycznego wnioskowania z tego, co tworzy się jako przesłanki do wniosku o pewnych tezach teologicznych, biblijnych.
Przyszłego biskupa pelplińskiego poznałem z górą 40 lat temu jako młodego pracownika naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Aleksander Kowalski.
Razem z moją przyszłą żoną byliśmy wtedy, krótko po soborze, jednymi z pierwszych w Polsce świeckich studiujących teologię. Ksiądz Szlaga wykładał nam Pismo Święte Starego Testamentu. Dużą wiedzę łączył z pięknym, komunikatywnym językiem, często też z humorem. Na egzaminach stopni za piękne oczy nie dawał, był wymagający, ale słabo przygotowanych raczej nie oblewał, tylko odsyłał bez psucia złą oceną indeksu na późniejszy termin. Był ogromnie życzliwy ludziom, zawsze gotów pomóc. Kiedy zapisałem się na specjalizację biblijną, uczył mnie greki. Byłem jedynym świeckim w grupie. Dzięki hojności zachodnich przyjaciół kościoła w komunistycznej wówczas Polsce, moi koledzy księża mogli za jedną tylko intencję mszalną nabyć wydaną w Rzymie analizę filologiczną greckiego tekstu Nowego Testamentu. Podręcznik niezbędny dla biblisty. Ksiądz Szlaga powiedział mi wtedy: Pan nie jest duchownym, więc mszę odprawię ja. I podarował mi książkę, którą opatrzył dedykacją swym pięknym, starannym pismem, oczywiście po grecku. Zachowałem ją do dziś. Autor licznych rozpraw naukowych był też recenzentem blisko 300 prac magisterskich, wśród nich i mojej. Wreszcie, gdy jechałem do Rzymu na dalsze studia w Papieskim Instytucie Biblijnym, udzielił mi wielu cennych rad, bo sam tu również studiował. Potem, gdy już pracowałem w Radiu Watykańskim, nieraz jeszcze miałem okazję go widzieć. Bywał w Rzymie jako profesor KUL, dziekan Wydziału Teologii, potem prorektor, wreszcie biskup w Pelplinie. Zawsze taki sam, życzliwy, serdeczny, dowcipny, rozmiłowany w Piśmie Świętym. Człowiek dobrego serca i wielkiego ducha.
Według naszych odczuć odszedł za wcześnie.
Arcybiskup Henryk Muszyński.
Nie ukrywam, że mnie osobiście również łączyły ze zmarłym bardzo głębokie, serdeczne, braterskie więzi wspólnoty. Był tym, który czuwał, by życie diecezji pulsowało nowym, energicznym życiem. Prawie wszystkie instytucje doczekały się nowego jęcia, nowej reformy, począwszy od seminarium. Zorganizował, zwołał pierwszy synod diecezji pelplińskiej, zwołał kongres eucharystyczny, rozpoczął proces beatyfikacyjny męczenników pelplińskich, ożywił kult maryjny w wielu miejscach, erygował nowe sanktuaria maryjne.
Był człowiekiem wymagającym, ale dzięki temu pewne wartości zostały w sposób właściwy ustawione w naszej diecezji.
Ksiądz Marian Szczepiński.
Diecezja jest zadbana, również moralnie i religijnie, ale także liturgicznie. Ksiądz biskup był otwarty na wszystkie dobre pomysły, jeśli chodzi o rozwój Kościoła. I mogłem zobaczyć, jak bardzo oddany jest kapłanom. Jak potrafi rozumieć wszystkie ich sprawy. Z jednej strony wymagający, a z drugiej do każdego kapłana odnoszący się jak ojciec, synu. To dla mnie pozostanie w pamięci.
Pierwszy biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga spoczął w katedrze w Pelplinie.
Okruchy Ewangelii. Ja jestem dobrym pasterzem. Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń. Jesteśmy istotami społecznymi. Żyjemy w określonym środowisku, określonym narodzie. Jako istoty społeczne potrzebujemy przywódców, autorytetów i pasterzy. Naród bez wielkich przywódców i pasterzy ma się marnie. W Ewangelii świętego Jana, której fragment czytamy w dzisiejszą niedzielę, Chrystus podaje nam trzy podstawowe kryteria dobrego pasterza. Staje na czele owiec, prowadzi je do pełni życia i gotów jest za nie umrzeć. Staje na czele. W Ewangeliach usłyszymy nieraz, jak Chrystus szedł na czele swoich uczniów, także wtedy do Jerozolimy, gdzie czekała go śmierć, bo nasz Zbawiciel to generał i szeregowiec w jednej osobie. Zawsze naprzedzie, nigdy za plecami innych, zupełnie inaczej niż owi przysłowiowi włoscy dowódcy, którzy zachęcali swoich żołnierzy: armiamo ci, epartite, bierzmy za broń i ruszajcie do ataku. Prowadzi do pełni życia. Chrystusa interesuje nasz los i boleje nad naszą biedą. Ale w Ewangeliach raczej niewiele jak poprawić warunki życia. Wiele za to, jak osiągnąć jego pełnię. W jednej z brazylijskich dzielnic nędzy misjonarze z Niemiec, poruszeni niedolą jej mieszkańców, wybudowali dzięki pomocy swych rodaków nie tylko kaplicę, ale doprowadzili także do faweli wodę i światło. Jakiś czas później pojawili się tam sekciarze i prawie cała dzielnica zaczęła uczestniczyć w ich nabożeństwach. Z rozdartym sercem, od drzwi do drzwi, misjonarze pytali swoich byłych parafian: dlaczego przeszliście do sekty? Zobaczcie, ile razem udało nam się zrobić. To prawda, usłyszeli, ale tam nam mówią o Panu Bogu. Dobry pasterz gotów jest umrzeć za swoje owce. W życiu na co dzień często operujemy pojęciem dobry. Dobry kolega, dobry przyjaciel, dobrzy znajomi. Ilu z nich byłoby jednak gotowych? Już nie mówimy oddać za nas życie, ale stanąć na świadka w sądzie, czy pielęgnować w czasie choroby. A Chrystus, nawet gdyby chodziło tylko o mnie jednego, tylko o moje zbawienie, jeśli byłaby taka potrzeba, raz jeszcze wziąłby krzyż na swoje ramiona. W dzisiejszą niedzielę, nazywaną Niedzielą Dobrego Pasterza, Kościół tradycyjnie modli się o powołania kapłańskie i zakonne. Powołanie to słowo, które kryje w sobie tajemnicę miłości. Miłości Syna Bożego Jezusa Chrystusa do swego Ojca i do wszystkich ludzi. Pragnąc ponawiać swoje oddanie niebieskiemu Ojcu i ofiarowywać się za ludzi w najświętszej ofierze, Chrystus powołuje bowiem niektórych spośród swego ludu, aby użyczyli Mu swych rąk, ust i serca, po to, aby aż do skończenia świata mógł wydawać swoje ciało i swoją krew dla naszego zbawienia. Powołanie nie jest więc pomysłem człowieka, ale pragnieniem samego Chrystusa, który chcąc być realnie, fizycznie obecny pośród nas, mówi do niektórych: pójdź za mną. Każde powołanie, a zwłaszcza to kapłańskie, jest więc sakramentalnym znakiem, że Bóg kocha ludzi. Dobrze więc, że w czasach, gdy o kapłaństwie mówi się na ogół w sytuacjach negatywnych, a o powołaniu w kategoriach zmarnowanego życia, coraz więcej ludzi uświadamia sobie, że świat potrzebuje kapłanów, aby mógł doświadczać miłości Boga. Wczoraj, w czasie kolacji z prezesem, przeczytałem w wysłanym do mnie e-mailu. Mojej szefowej zadzyndzała komórka. Zadzyndzała w jakiś taki nietypowy sposób. Popatrzyła na zegarek i bez zaglądania do torebki powiedziała mi na ucho: Margaretka. Ustawiłam sobie przypominajkę w telefonie, żeby nie zapomnieć. Jeśli szefowa w poważnym banku, w dziale analiz finansowych projektów unijnych, ustawia sobie przypominajkę, aby modlić się za kapłanów, jeśli tylu ludzi w ostatnim czasie stworzyło tak zwane margaretki, aby wspierać ich swoją modlitwą, to tak, jakby wobec nas, słabych, ułomnych i grzesznych uczniów, Chrystus pochylił się jeszcze raz i umył nam nogi. Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty spoglądając z miłością, powołujesz niektórych do Twojej służby, aby prowadzili Twój lud ku pełni życia. Prosimy Cię, udziel im Twojej mocy, aby chętnie odpowiedzieli na Twe wezwanie i nie odeszli od Ciebie zasmuceni, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Rozważanie księdza Arkadiusza Nocunia kończy magazyn Radia Watykańskiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.